kontynuujemy nasze rozmowy. Za chwilę wracamy do tego tematu, który już wcześniej miał miejsce, czyli medialne nadużycia wobec ludzi Kościoła na fali genderowskiej rewolucji obyczajowej. Naszym gościem jest pani poseł profesor doktor habilitowana Krystyna Pawłowicz. No i kochani, myślę, że czas byśmy wrócili, bo to temat bardzo, bardzo ważny. Pani poseł, jesteśmy już gotowi?
Dziękuję bardzo. Jeśli można, tutaj w pierwszej części naszego spotkania starałam się Państwu opowiedzieć i przypomnieć właściwie takie najważniejsze, wypunktować elementy tej filozofii, może nawet nie filozofii, ideologii gender, która jest rodzajem takiego zamachu na powiedziałabym, najwyższe póki co, najwyższą formę organizacji ludzkości, jaką była cywilizacja europejska. Zwłaszcza ze względu, czy głównie ze względu na bardzo wysoki poziom duchowości, który tutaj wykształcił się w tej cywilizacji. I właściwie też chciałabym przypomnieć, że to, o czym tutaj mówiły niektóre osoby i o czym mówił również ojciec dyrektor, i przypomnieć może słowa, żeby pokazać powagę sytuacji, słowa Jana Pawła II, który mówił właśnie o tych nowych zjawiskach, które on już jakby widział, bo to trwa za swego życia jeszcze. I mówił tak, tutaj jest cytat. Stoimy w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżywała ludzkość. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem i antykościołem. Prawdą i antyprawdą. Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Jest to czas próby, w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską z wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. My sobie nie zdajemy, tak jak już mówiłam, za bardzo sprawy, dlatego że te zmiany, których próbuje się dokonywać również bardzo intensywnie w polskim systemie i w polskim systemie prawnym, w polskiej obyczajowości, w polskiej kulturze, są niezwykle intensywne, idą wielopłaszczyznowo, są forsowane przede wszystkim przez struktury rządowe, przez struktury państwowe. Właśnie dlatego, że Polacy wybrali taki po raz drugi na kadencję rząd totalnych nieudaczników gospodarczych, o czym świadczą teraz problemy budżetowe i sytuacja, że w połowie roku, wyobraźmy sobie, przenieśmy sobie to na poziom naszych rodzin i sytuacji ekonomicznej rodziny, kiedy w połowie miesiąca brak jest już pieniędzy. Tak właśnie rządziła się głowa rodziny, że braknie już pieniędzy na drugą połowę całej rodzinie, licznej rodzinie, brak pieniędzy na drugą połowę miesiąca. Więc tutaj wybraliśmy nie tylko nieudaczników, to ja wiem, że to z perspektywy być może osoby, które wybierały, nie wiedziały i miały najlepsze jakby intencje. Natomiast już w drugiej kadencji, kiedy wiadomo było w pierwszej, że rząd pana premiera Tuska jest niezwykle łaskawy, obyczajowo, że tak się delikatnie wyrażę, i właściwie kieruje tutaj działania i właściwie w Sejmie również pojawiały się już ustawy, które zapowiadały pewnego rodzaju też rewolucyjne zmiany. No i niestety Polacy wybrali rząd, który już zupełnie bez najmniejszych ograniczeń, wspierany przez środowiska lewackie, różnego rodzaju feministyczne, jakieś homolobby i tak dalej, finansowane ze środków unijnych, przepuszcza przez tryby sejmowe ustawy, powstają nowe akty prawne, czy projekty, czy wdrażane są, czy wprowadzane projekty, które stają się niestety, i to jest już kompromitujące, że w ogóle stają się przedmiotem analizy sejmowej i są przedmiotem debaty, które wprowadzają tę rewolucję właśnie obyczajową. Ja tutaj nawet przypomnę Państwu, bo to swego czasu, nawet nie tak dawno, też była o tym mowa, mianowicie o projekcie, wpłynął taki projekt i co więcej, odbyło się pierwsze czytanie, poszedł do pracy w komisjach, propozycja zmiany przepisu artykułu 256 kodeksu karnego, który chodziło tutaj o to, żeby zaostrzyć kary za tak zwaną mowę nienawiści. Mowa nienawiści, tutaj każdy oczywiście po tym pojęciem rozumiał co innego. Natomiast chodziło tutaj o karalność, o zwiększenie karalności, o objęcie karalnością działań, które są formą krytyki na skierowaną wobec właśnie osób z zaburzeniami seksualnymi. Chodziło o rozszerzenie ochrony tej grupy osób, czyli ograniczenie naszej wolności słowa w sposób niezwykle ogólnikowy. Jak również pod bardzo nieostrymi pojęciami o zablokowanie naszej możliwości wypowiedzi, nazywając ją mową nienawiści, możliwości wypowiedzi i krytyki tego, co robią władze na przykład w obszarze zaniedbywania obszaru tożsamości narodowej i w ogóle polskiej kultury. I propozycja, która znalazła się i poszła, jest przedmiotem obrad w odpowiedniej komisji, obecnie komisji sejmowej, przepis, który dawniej brzmiał, że kto publicznie propaguje, artykuł 256 kodeksu karnego, kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względów na bezwyznaniowość, no podlega tam jakiejś karze. Czyli mamy tutaj karalność dotycząca tylko nawoływania czy pochwalania totalitarnego ustroju, czyli można powiedzieć faszystowskiego, komunistycznego, lub nie nawołuje do nienawiści na tle tutaj narodowościowej. Głównie chodzi o religijne, wyznaniowe, narodowościowe, etniczne. Natomiast to, co zaproponowano i poszło to oczywiście do prac w komisji, zmiana polega teraz na tym, że ten artykuł 256 będzie brzmiał tak. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści wobec grupy osób lub osoby z powodu jej, i tutaj teraz mamy te zmiany, przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, społecznej, naturalnych lub nabytych cech osobistych lub przekonań, podlega karze i tak dalej. Zwracam uwagę, że wypadło tutaj ze względów wyznaniowych i pojawiło się nagle tutaj ze względu na przekonania, czyli zmniejszono czy ograniczono ochronę osób, które są osobami wierzącymi. Czyli tutaj mamy takie właśnie drobne przepisy, takie wydawałoby się drobne zmiany, które odejmują, są formą walki z Kościołem, odejmują ochronę Kościołowi, natomiast biorą pod ochronę te różne środowiska patologiczne, takie obyczajowo patologiczne, bo również podlegać będą, nie wolno będzie krytycznie wyrazić się, bo będzie to nazwane tak zwaną mową nienawiści, naturalne lub nabyte cechy osobiste lub przekonania. Jakie nabyte cechy osobiste? Jak można nabyć? Człowiek się rodzi, jest pewną całością i co można? Jak sobie włosy ufarbuje ktoś na rudo na przykład i ktoś powie do niego rudy lisie, czy będzie za tutaj mógł na podstawie tego artykułu być karany? Przepis był niezwykle ostro krytykowany, ale pokazuje tutaj ten drobny przykład przy zmianie ustawy, która w istocie skierowana jest na ochronę tych różnych genderowo wskazanych celów do ochrony, uprzywilejowania ich, natomiast odejmuje się czy ogranicza ochronę właśnie na przykład dla wyznawców religii, na przykład katolickiej. Innym przykładem, jeśli ojciec pozwoli mi jeszcze tutaj na wskazanie, jest właśnie konwencja, o której mówiłam, konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, właśnie podpisana w 1911 roku w Stambule, którą pan premier, mimo że jest radykalnie sprzeczna z polską konstytucją, pan premier ją jednak podpisał, natomiast były już propozycje i pewne działania, żeby Sejm wyraził zgodę na ratyfikację tej konwencji. I ta konwencja jest oczywiście sprzeczna, ma typowo genderowy charakter, dlatego że o ile słownik języka polskiego określa płeć jako zespół właściwości charakteryzujących, czyli zespół obiektywnych cech charakteryzujących organizmy osobników męskich i żeńskich, czyli krótko mówiąc jest to pewien stan obiektywny, medyczny, czyli płeć warunkowana jest po prostu układem chromosomów genetycznie, bez żadnej ingerencji człowieka. I to temu naukowemu, medycznemu rozumieniu płci przeciwstawia się i przyjmuje do przestrzegania artykuł 3, bo konwencja została przez pana premiera podpisana. No, nie została jeszcze ratyfikowana, ale pan premier tutaj obiecuje i robi podejścia. Teraz nie ma dobrej atmosfery w Sejmie, ale to czeka. Więc artykuł 3 tej konwencji definiuje płeć jako społecznie skonstruowane role, zachowania, działania, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn. Czyli tutaj, jak widzimy, to są role jakieś zachowania. Odrzucono tutaj, ta konwencja, którą pan premier podpisał, odrzuca medyczne ujęcie, medyczne obiektywne, kierowane kryteriami, obiektywnymi kryteriami medycznymi, naukowymi, rozumienie płci, a mówi, że właśnie, czyli płeć jest czymś subiektywnie odczuwanym, czyli jest czymś umownym. I takie rozumienie przenika, czy przechodzi, tutaj jest zawarte w całej konwencji, co więcej, nakazuje chronić zachowania właśnie tak zwane niestereotypowe, czyli te nienaturalne, czyli te, które są wynikiem rozumienia takiego chorego, ja bym powiedziała, zaburzonego. Jeśli ktoś ma zaburzone poczucie tożsamości płciowej, to jest tutaj właśnie tego, czy homoseksualizm, traktowany jest tutaj jako właśnie coś naturalnego, niestereotypowego, tak się tutaj nazywa, czy niestandardowego, i to powinno ulegać, podlegać ochronie. Natomiast tradycyjne role, czyli tradycyjne wartości, na przykład wychowanie w chrześcijańskim systemie wartości, traktowane jest jako właśnie rzecz, która jest obciążeniem, która jest jakby środowiskiem. No, Kościół katolicki traktowany jest jako środowisko przemocy, narzucające właśnie rolę matki, rolę kobiety, wiernej żony, i to od tego wszystkiego ta konwencja stara się uchronić, wydobyć, wyzwolić kobiety. Co więcej, zobowiązuje państwa do zbudowania całego aparatu ochrony tych działań niestereotypowych, czyli tych nienaturalnych, czyli tych, które wychodzą z założenia, że płeć można sobie wybrać, że płeć jest rolą, którą każdy sobie może dzisiaj przybrać taką, jutro może przybrać inną. Oczywiście wprowadza to totalny chaos, narusza, to jest absolutnie sprzeczne z konstytucją, a zwłaszcza z artykułem 18, który nie pozwala tutaj dalej wyjść poza traktowanie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Efektem, może nie efektem, ale odpowiednim regulacją genderową jest również przyjęta w Polsce i uchwalona już ustawa z 2010 roku, która wprowadza, tak jak powiedziałam, na polecenie organów unijnych, ustawa jest z grudnia 2010 o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. I to jest wybitnie ustawa genderowa, która wprowadza chaos, która wprowadza definicję dyskryminacji, której państwo nie dość, że nie zrozumielibyście, to, które nawet jest po prostu, nawet czytając, trudno zrozumieć. Ja tylko jedno powiem, jakie tu rodzaje są dyskryminacji. I proponowana potem jest zmiana tej ustawy, która też poszła do następnego czytania. I są propozycje dyskryminacji, żeby nazywać tak, rodzaje dyskryminacji. Dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, dyskryminacja wielokrotna, molestowanie i dyskryminacja przez asumpcję. Ja czytając, sama nie wiem, o co chodzi, ale dla przykładu, osobom, które jeszcze wytrwały do tej pory, proszę bardzo, dam przykład. Dyskryminacja bezpośrednia to jest taka sytuacja, w której podmiot, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową lub ekspresję płciową, jest traktowany mniej korzystnie niż jest, był lub byłby traktowany inny podmiot w porównywalnej sytuacji. Jeśli ktoś rozumie, o co tutaj chodzi, i to rzeczywiście gratuluję. Natomiast jest to definicja, w cudzysłowie, jest to zaprzeczenie jakiejkolwiek definicji, sformułowana w taki sposób, że można dokładnie, dowolnie, rozciągliwie traktować sobie i dowolnie interpretować, sprawiając, że każdy o taką dyskryminację może być posądzony. Bo jak można zbadać, czy kogoś się dyskryminuje ze względu na przykład na ekspresję płciową i udowodnić, że jest traktowana mniej korzystnie niż jest, był lub byłby traktowany. Byłby, to znaczy już samo założenie i sama przypuszczenie, że ktoś byłby traktowany, jest już traktowane jako dyskryminacja bezpośrednia. Mamy tutaj dyskryminację wielokrotną, która jest sytuacją nierównego traktowania, u podstaw którego leży więcej niż jedna z przyczyn. No i teraz spróbujcie sobie państwo w praktyce, dowolnie może by to być interpretowane, jeśli z wielu różnych przyczyn ktoś jest dyskryminowany. Albo dyskryminacja przez asumpcję. To jest sytuacja, gdy ktoś jest traktowany mniej korzystnie niż jest, był lub byłby traktowany inny podmiot w porównywalnej sytuacji z powodu przypisania temu podmiotowi jednej lub kilku cech. Więc samo przeczytanie sprawia, powiedziałabym, pewien kłopot, dlatego że człowiek nie nadąża za logiką tych wywodów i tymi właśnie definicjami tego typu jest usiana ustawa wdrażająca przepisy unijne i oczywiście zwracam uwagę, że zmiany, które zaproponowano w Sejmie, idą w kierunku dołączenia tutaj właśnie tych elementów tożsamości płciowej, orientacji seksualnej lub ekspresji płciowej. A ktoś, niech ktoś powie, co to jest ekspresja płciowa? Co to jest dyskryminacja? Dyskryminowanie ze względu na tożsamość lub ekspresję płciową. To znaczy, o co chodzi? To oczywiście brak definicji we wszystkich, większości ekspertyz ze środowisk prawnych, które wpłynęły przy okazji nowelizacji, to jest zresztą znajduje się teraz w komisji, podkreślano, że brak definicji sprawia, że mogłoby tu mieć miejsce ogromne nadużycia w interpretowaniu przez sądy, co jest dyskryminacją, a co nie jest. Więc chodziło mi o to, żeby przedstawić tutaj Państwu i pokazać, że te nakazy unijne dotyczące wdrażania takiego rozmontowywania rodziny, eksponowania i uprzywilejowywania osób właśnie ze względu na te różne aspekty płciowości, tej orientacji, tożsamości, ekspresji płciowej. Zwracam uwagę, że naprawdę jest tu tyle możliwości i tyle jakichś spojrzeń, które człowiekowi po prostu nie przyszłyby do głowy. Natomiast autorom tutaj i jakby ideologom tych poglądów genderowych właściwie można zrozumieć, czy można podejrzewać, że wszystko kojarzy się właściwie z seksem. I wniesiony jest tutaj ten aspekt na najwyższy zupełnie punkt i wymaga największej i największej po prostu ochrony. Jeszcze na zakończenie akurat chcę powiedzieć, że ten projekt, który zgłoszony został niedawno do Sejmu w czerwcu tego roku, właśnie o nowelizacji tej ustawy o równym traktowaniu tych przepisów Unii, o wdrożeniu przepisów unijnych w zakresie równego traktowania, bardzo istotnie zaostrza również i ogranicza rolę kościołów i wyznań. Dlatego, że o ile w dotychczasowym brzmieniu ustawy mowa jest o tym, że ustawy tej, czyli zmuszania, zmuszania do tak zwanego równego traktowania nie można stosować wobec kościołów, czyli kościoły nie mogą być ograniczane i mają prawo tutaj różnicować i nie akceptować, na przykład nie zatrudniać osób, które są z punktu widzenia danej religii nieakceptowalne, nie byłyby akceptowane i kościół ma prawo tutaj stosować różnicowanie i nie traktować równo na przykład osób homoseksualnych i osób niehomoseksualnych. I do tej pory taki wyjątek brzmiał i mówił, że ustawy nie stosuje się do ograniczania przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do działalności zawodowej lub jej wykonywania ze względu na religię, wyznanie, światopogląd, jeśli rodzaj lub warunki wykonywania takiej działalności powodują, że religia, wyznanie lub światopogląd są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym danej osobie fizycznej i tak dalej. Czyli tutaj mamy, Kościół nie jest tu związany, ma prawo nierówno traktować, jeśli uważa, że jakaś osoba ze względu właśnie na płeć czy wyznanie nie chce tej osoby, dlatego że system wartości wyznawany przez dany kościół nie dopuszcza tego typu zachowań. I otóż zmiana, którą zaproponowano właśnie w czerwcu tego roku na posiedzeniu Sejmu i ta propozycja została zaakceptowana, poszła do prac sejmowych, mówi i zmienia ten właśnie przepis, o którym mówiłam przed chwilą, który wyłącza stosowanie tej równościowej ustawy do kościołów i mówi, że rzeczywiście może ten kościół ze względu na płeć i tak dalej tych osób nie zatrudniać, ale dalej, chyba że ograniczenie tego dostępu stanowi dyskryminację, u podstaw której leżą inne przyczyny niż religia, wyznanie i światopogląd. To znaczy, że tutaj ten ustawodawca albo ktoś, kto będzie skarżył, ktoś, kto będzie tę ustawę stosował, sam uzna i sam właściwie za kościół zdecyduje, czy kościół słusznie odmówił, nie zatrudniając na przykład homoseksualisty albo osoby ateisty do prowadzenia lekcji, na przykład lekcji religii. Więc to są takie drobne i może nawet niedrobne zmiany, tylko to są takie ustawy, o których Państwo nie wiecie i które właściwie dopiero przy takiej szczegółowej, żmudnej analizie prac sejmowych wychodzi przy do właśnie głębszej analizie wtrącane są, czy wkładane do systemu prawnego zmiany, które już rozmontowują w takich drobnych szczelinach, w drobnych cegiełkach nasz system prawny, dając potem asumpt i dając potem preteksty tym różnym osobom z, z tej partii Palikota, czy z różnych środowisk homo, czy feministycznych, do podważania i skarżenia w sądach i wygrywania potem spraw, ponieważ to już w tym systemie prawnym jest. Więc przepraszam za to długie takie wejście, ale chciałam Państwu pokazać na przykładach konkretnych ustaw, projektów ustaw, które wpływają do Sejmu, są poważnie debatowane i pod naciskiem przede wszystkim unijnym są debatowane i prawdopodobnie skończą się, mam nadzieję może, że nie, ale mogą się skończyć, ponieważ to popiera Platforma, mają oni większość i takie zmiany będą uchwalane.
Jest z nami pani profesor doktor habilitowana Krystyna Pawłowicz. Rozmawiamy na temat medialnych nadużyć wobec ludzi Kościoła na fali genderowskiej, rewolucji obywatelskiej, ale także bardzo szeroko ustawodawstwa, które wdziera się do naszej ojczyzny, która właśnie przez tą myśl liberalną nowej lewicy tak zwanej próbuje też rozstrzygać o tym, co najbardziej podstawowe ludzkie, co naturalne. Chodzi tak naprawdę o ten rząd dusz, czyli o to, by nad ideologia zawładnęła. Przecież w historii mieliśmy nieraz już takie przypadki. Zapraszam jeszcze do telefonów. Przypomnę numery 56 655 23 55 to dla Polski Północnej, Polska Południowa 56 655 23 56, za granicę dwa numery 56 655 23 33 lub 56 655 23 66. W telefonii w naszej rodzinie bezpłatne numery dla tych osób 536 600 100 lub 536 600 200. I kierunkowe ze Stanów, z Kanady, 011 48 56, 37 minut po północy. Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i
witam
zawsze.
Witam szanownego prowadzącego księdza i panią Krystynę Pawłowicz. Przy okazji od razu dziękuję za ten mocny głos ojca Tadeusza Rydzyka. Jest to człowiek naprawdę o gorącym sercu i naprawdę wiedzy. Wie po prostu, co mówi. Jak się słucha tego wszystkiego, co Państwo mówicie, Pani szczególnie i ojciec Tadeusz, to serce się rozwiera, chce się tego słuchać i się tego słucha. Ja bym chciał się włączyć w tą dyskusję w takim samym kontekście, ukazać, jak to jest przedstawione niszczenie w ogóle człowieka. Jestem rocznik 61, z zastępczej rodziny. Rodzina była dyskryminowana. Mama była w Mauthausie, nie mogła mieć dzieci, więc mnie wzięli na wychowanie. No totalna zagłada. Przeszedłem wszystkie, jak to mówią, plagi podsowieckie. No oczywiście obroniłem się, ale dopiero w 90 roku wyszedłem na prostą, pobudowałem się, założyłem rodzinę. No i wiem jedno z autopsji, że człowieka uformowanego i tak dalej, związanego z Kościołem, nie jest tak łatwo złamać. I myślę sobie tak, że jeżeli mnie słuchacie, radiosłuchacze, szanowna rodzino Maria, to wierzcie mi, że to wszystko jest tak pobudowane, że niszczy. No i na tym jest po prostu duży kapitał tych środowisk lewackich. Tutaj w miejscach, w których żyjemy, w każdej miejscowości, to jest tak rozwinięte, głęboko poukładane, że na górze wychodzi jeden, mówi: słuchajcie, ja biorę wszystko na siebie i tak dalej. I oni robią to, co robią. Chciałbym nawiązać do jednej bardzo ważnej sprawy. Właśnie przyszłością, już niebywałą przyszłością, która mam nadzieję, że przyniesie nam zwycięstwo, dlatego niebywało. Bym był bardzo szczęśliwy, gdybyśmy wygrali jako cały naród stojący przy kościele, wczoraj właśnie się też wypowiadałem w związku z młodzieżą, tam jeden pan nie zrozumiał, to teraz powtórzę. Uważam, że tylko wspólnie przy kościele władza świecka wsparta instytucją sakralną i tak jedno z drugim połączone może przynieść zwycięstwo i tylko zwycięstwo. Co robić, żeby to tak, myślę, było? po prostu organizować jakieś konkretne ku pamięci wycieczki rowerowe, jakieś zawody. Przecież mieliśmy bardzo wspaniałych ludzi w historii i też aż niebawem co te zginęli. Był w świętej pamięci pan Wasserman, który bardzo fajnie mówił, pan Gosiecki, pan prezydent. Są teraz wspaniali ludzie, jak ojciec Tadeusz, pani Pawłowicz, wielu wybitnych uczonych księży, którzy wypowiadają się na tematy naukowe i tak dalej. Tutaj w tej sytuacji te deprawujące systemy, które chcą nam wdrożyć, to po prostu są do odrzucenia. Nie należy podejmować dyskusji w sensie takim lokalnym, tam przekonywać diabła, że on jest tam i tak dalej. Po prostu gromadzić, rozszerzać swoją rodzinę i tak dalej. Podam przykład. Byliśmy na Jasnej Górze, w Podzięce Matce Boskiej, 21, 22, jak już ojciec Tadeusz mówi, bo tam jeszcze byliśmy w jednej i tak dalej. W tej walce o telewizję Trwam i tak dalej. To już pokazywali w tych mediach momentnego nurtu, jeszcze nie zdążyliśmy wrócić, a oni już, że tam bójki i tak dalej na Elanie, na Zawiszy. Po prostu są organizowane sytuacje. Pani Pawłowicz, mam takie pytanie. Jeżeli by wygrał ten nurt po prostu prawicowy, patriotyczny i tak dalej, zapytam, to jest już kończące pytanie, moją wypowiedź. W środowiskach lokalnych, bo mówi się potocznie, że Polska została rozkradziona i tak dalej. Jest to takie, jakbym powiedział, wyświchtane powiedzenie rozkradzione. Ale pod tym podpisały się konkretne osoby, były ustawy, ustawodawcze, wprowadzenie ustawy narkotykowej, tamtych różnych spraw. No i tutaj to wszystko poszło od góry do dołu. I teraz ci ludzie, którzy to podejmowali, wysprzedaż majątku, to znaczy rozgrabianie, nadal to się dzieje. Jest po prostu nie sprzedawane, to jest zniszczone, przekazywane w ręce inne. Później na tym buduje się jeszcze różnego typu markety i tak dalej. I to po prostu wyciąga się pieniądze od państwa, na to z góry idzie. Czy ci burmistrzy, co zarabiają po 7, po 8, to znaczy są na emeryturach, wojewodowie, od dołu do góry, mam tutaj na myśli, chronologicznie ułożeni. Czy oni będą dostawali takie duże pieniądze za to, co zrobili? Czy nie lepiej im dać po 600 zł, żeby mieli tak pogląd, jak my żyjemy, ludzie zwykli? Bo przecież do 67 lat, do 68 będziemy na nich robili, na ich dzieci i tak dalej, i tak dalej. Te pytanie, pani wie, o co chodzi. Jest pani wyedukowaną kobietą i ma pani szeroki pogląd i wiedzę. Prosiłbym odpowiedź, nie? Bo to po prostu jest nie do przyjęcia przez młodzież, żeby robić na tych ludzi, którzy nas po prostu gnębią, w środowiskach są w stanie wyprosić ze sklepu, rozpijają, bo przecież ta partia, która tam weszła, nie będę wymieniał, reklamował, lewicowa, która chciała krzyże zdejmować w parlamencie, to był taki tryk lewicowy, bo po prostu lewica w Polsce już traciła poparcie i moim skromnym zdaniem wyszło na to, że ta właśnie pomyśleli, żeby by tych wszystkich znowu zgromadzić i wymyślili ten ruch, żeby znowuż podjąć tą lewicową stronę Polaków i tak dalej i żeby mieć nad tym kontrolę. I to jest drugie pytanie. Czy jest jakaś możliwość po prostu, żeby przedterminowe wybory prowadzić, bo to jest nie do przyjęcia, żeby oni ciągle rządzili. Ludzie, jak ja idę tam gdzieś na rynku, rozmawiamy i tak dalej, to oni nie chcą po prostu na ten temat dyskutować ze względu na to, że są zorientowani, tylko chodzi o to, żeby tam od góry podjąć jakieś inicjatywy, bo pani się naraża, jest pani naprawdę narażona, bo widzimy, co się stało, mówiąc, co, nie uratowali prezydenta, to co będą takiego tam ratować, jak ty i tak dalej, daj spokój, to tam, to takie różne tego. No oczywiście niech mówią, bo człowiek ma kręgosłup, stoi w pionie i ma poziom. I rozumie to, jaką pracę pani wykonuje. Dziękuję za to, szczęść Boże. Kłaniam Dziękujemy. Się. Mirosław Michniewski z Jasienia. Dziękuję.
Dziękujemy panie Mirosławie. Pozdrawiamy.
Bardzo panu dziękuję za to wszystko, co pan tutaj powiedział. Bardzo ciekawie zresztą. To ja jestem właśnie bardzo zbudowana, bo nie tylko tutaj, ale kiedy słucham jeszcze czasami, jeśli mam czas, rozmów niedokończonych, to Polacy są świetnie, nie muszą być wyedukowani w sensie formalnym, żeby mieć dyplomy uniwersytetów, ale naprawdę bardzo dobrze rozumieją i rozeznają sytuację. To naprawdę jest bardzo takie, człowieka jednak podtrzymuje na duchu. I pan tutaj jakby no przykładem był, prawda, bardzo w jasnych słowach powiedział bardzo oczywistych prawd, z którymi tutaj spotykamy się na co dzień. Pan tutaj pyta, czy urzędniki, czy będziemy, oczywiście mamy tutaj tak system zbudowany administracyjny, jaki mamy, i czy będziemy dalej pracowali na tych właśnie różnych dygnitarzy. My nie pracujemy nie tylko na urzędniku, pracujemy jeszcze na całą, niestety, tą komunę, tą właśnie tak zwaną w cudzysłowie arystokrację komunistyczną. Zwróćcie Państwo uwagę, że wszystkim generałom, którzy tutaj dokuczali, strzelali, byli uczestnikami stanu wojennego, terroryzowali, niszczyli polskie społeczeństwo, żyją fantastycznie, natomiast są tutaj osoby, które były członkami Solidarności, które brały udział w tym tak zwanym właśnie w podziemiu. Nie wypłaca się nawet należnych niekiedy za utratę zdrowia odszkodowań. To znaczy, wiem, że pan, tutaj wszyscy słyszeliśmy, pan Zbigniew Romaszewski był piętnowany przez prasę za to, że otrzymał odszkodowanie, przyznane zresztą sądowi. I starano się wymusić zrzeczenia przez niego jakiejś rekompensaty. Natomiast media absolutnie nie są krytyczne, kiedy jednocześnie pan Kiszczak, generał Kiszczak, Jaruzelski, inni generowie, oficerowie wszystkich możliwych służb otrzymują te swoje wynagrodzenia wielokrotnie wyższe i właściwie mamy do czynienia ze wstydem polegającym na tym, że słyszałam teraz jakaś inicjatywa, żeby ludzie zrzucali się na pewien fundusz, którego mogliby zaspokajać pewne podstawowe potrzeby ludzi, którzy żyli, którzy pracowali, jakby pomagali w opozycji w okresie PRL-u i w okresie stanu wojennego, dlatego że państwo okazuje im całkowite niezainteresowanie, są porzucani. Co więcej, właśnie dzisiaj prawie przyznanie się do udziału w Solidarności jest z pewnego rodzaju obciachem. I właściwie fetowane są osoby takie jak Urban, jak, no bo można powiedzieć, polityczni przestępcy, czy osoby, które możemy nazwać ich przestępcami w tym sensie, że służyli tamtemu systemowi. Więc tutaj pan się pyta, czy znów będziemy. To wszystko zależy od tego, jaki będzie wynik wyborów. To nie jest tak. My oczywiście bardzo byśmy chcieli, natomiast jeśli Polacy znów będą wybierać tak, jak wybierają, to z czego? Kto to przeprowadzi? Tutaj pan premier Kaczyński wielokrotnie, jeżdżąc teraz po Polsce, prosi, żeby iść do wyborów, żebyśmy mogli osiągnąć taki rezultat i wynik, jak na przykład pan premier Orban na Węgrzech, kiedy da nam to możliwość zmiany konstytucji, ustawienia wszystkich spraw, ustroju, zbudowania od początku ustroju państwa. Natomiast jeśli dzisiaj przy tym Trybunale Konstytucyjnym, gdyby Prawo i Sprawiedliwość mogło samodzielnie rządzić, to oczywiście mogłoby uchwalić pewne ustawy, natomiast mając takiego prezydenta, mając taki Trybunał Konstytucyjny, który będzie uchylał nam, proszę sobie przypomnieć czas, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było u władzy, jeszcze wcześniej rząd pana Olszewskiego, i właściwie wszystkie te ustawy, które zmierzały do przywrócenia pewnego poczucia sprawiedliwości, do odstawienia od właśnie od tego, przepraszam za wyrażenie, koryta wszystkich ubowców czy osób, które wysługiwały się systemowi sowieckiemu, właściwie spełzły na niczym, dlatego że Trybunały Konstytucyjne uchylały ustawy odpowiednie i mówiły, że trzeba, prawo jest takie, że tym osobom nie można, prawo nie może działać wstecz, i wymyślały wszystkie sztuczki możliwe, które miałyby chronić tych ludzi. I właściwie mamy tutaj system sądowy, który od góry do dołu chroni dygnitarzy systemu komunistycznego. Nie pozwala ich skazać, nie pozwala im odebrać emerytur, nie pozwala godności im odebrać. Niedawno odbył się pogrzeb jednego z generałów wojska, który został z pełnymi honorami pochowany. Z pełnymi honorami, jak osoba bardzo zasłużona dla Polski. Jak mamy dokonywać zmian, kiedy w Warszawie nie jesteśmy w stanie usunąć pomnika ku czci Armii Sowieckiej w Warszawie, kiedy w wielu miastach Polski ludzie sami nie chcą usunięcia symboli sowieckiej okupacji, symboli PRL-ów i symbolu komunizmu. Więc wie pan, bardzo byśmy chcieli, jest to oczywiste, o czym pan mówi, narusza to, czyli to, że ofiary mają się gorzej niż sprawcy, niż osoby, które spowodowały najcięższe zbrodnie, które doprowadziły kraj do ruiny, oddały w poddaństwo albo jednemu, albo drugiemu okupantowi, i oni w dalszym ciągu czują się dobrze, mają się bardzo dobrze finansowo, chowani są z honorami, przyjmowani, wydawani, z nimi przeprowadzani przeprowadza się wywiady. Jest to głębokie naruszenie, jest to, pokazuje tylko, jak głęboka patologia toczy polskie społeczeństwo, ale tak jak mówię, nic się nie zrobi, jeśli po pierwsze nie pójdziemy do wyborów, po drugie, jeśli nie dokonamy właściwego wyboru. Ile można lat obserwować, 25 lat, ekipę Tusków, różnego rodzaju Millerów? Ile trzeba się uczyć i za każdym, i znowu wracamy, i ludzie idą i głosują, dają się nabrać na to, że ktoś harata w gałę, albo że spodenki sobie za jakieś partyjne pieniądze, jakiś garniturek ubrał, i ludzie idą i podziwiają bardziej osobę pięknie ubraną niż osobę, która całym swoim życiem pokazuje, że jest bardzo uczciwa. Więc wie pan, ja też bym tak chciała. Ja też bym chciała, żeby było uczciwie, tylko że to jest wszystko w naszej, wszystkich Polaków mocy. I tu jeszcze jedna rzecz, pan się spytał, czy przedterminowe wybory. Ja myślę, że to przy takim stanie budżetu i w takim wewnętrznym rozbiciu Platformy i wewnętrznym boju właściwie o przywództwo i kompromitacji Platformy, również w oczach jej wyborców, co pokazują wszystkie sondaże, jak również w oczach posłów, bo te głosowania pokazują, że premier, ich premier własny nie ma autorytetu i słusznie. Akurat tutaj tych posłów popieram i uważam, że trzeba kierować się sumieniem, a nie dyscypliną, która łamie sumienia i nakazuje głosować za najbardziej ohydnymi, skierowanymi przeciwko ich własnych wyborcom regulacjami. Więc te przedterminowe wybory, pokazuje zresztą sytuacja polityczna, to co organizują, czy próbują organizować związki zawodowe, jednocześnie niezałatwiona do końca sprawa telewizji Trwam, dlatego że ta koncesja na razie jest na papierze, albo można powiedzieć jest wirtualna. Natomiast jak to się dalej potoczy, czy władza nie ogłasza przydzielenia koncesji, natomiast pozostawi to potem kolejnym procesem procedurą utarczek, będziemy musieli teraz targować się na przykład z telewizją publiczną, żeby zwolniła ten multiplex. Więc to wszystko sprawia, że właściwie ta misja, czy walka o koncesję nie zakończyła się. Jesień szykuje się gorąca. Co więcej, kolejne grupy społeczne są bardzo poważnie w swoich prawach ograniczane. Nie mówię, oczywiście już wspomniałam tu wcześniej o prawach pracowniczych, kiedy tak zmieniono kodeks pracy, że pracownik stał się niewolnikiem. Dowolnie może być w taki sposób, że może być wykorzystywany jak przedmiot, jak rzecz, jak narzędzie przez przedsiębiorcę, który pod bardzo łatwo, bardzo ogólnikowo i łatwo do wyinterpretowania o sytuacji jakiejś gospodarczej, która tego wymaga, może z pracownikiem robić co chce, odejmując mu oczywiście zapłaty za nadgodziny i tak dalej. Więc to nabrzmiewa, sytuacja bardzo jest gorąca i ja myślę, że tutaj na jesieni na pewno się coś się wyklaruje i poszczególne grupy społeczne są konfliktowane. Dziura budżetowa, ogromne cięcia będą musiały, jeśli jest taka dziura budżetowa, to proszę nie wierzyć w zapewnienia pana premiera, że to będą takie cięcia, że się społeczeństwo nie odczuje. Nie ma takiej możliwości. No nie ma takiej możliwości. No, będą również cięcia i to wszystko państwo zdecydujecie. Jest ustawa o zgromadzeniach. Środowiska niezadowolone mogą korzystać z ustawy o zgromadzeniach, demonstrować swoje niezadowolenie. Proszę przyjechać, grupy powinny przyjechać tutaj niezadowolone, czy ludzie niezadowoleni, do Warszawy, zorganizować zgromadzenia, by pokazać swoje niezadowolenie. Zadowolenie. Być może to zmusi rząd do wcześniejszych wyborów, ale jest też jeszcze inny problem. Nie jest sztuką przejąć teraz władzy, kiedy jest dramatyczna sytuacja państwa. Państwo jest w ruinie. Jeśli państwo słuchacie, może ktoś z państwa radia, na falach Radia Warszawa, poranka Radia Wnet, to jeździ pan redaktor Skowroński ze swoim zespołem, objazd po Polsce i właściwie po prostu dramatyczny, zaczyna się audycja od dramatycznego od wymienienia upadku Polski i wyliczanki, jaki przemysł wraz z tak zwaną transformacją został zlikwidowany. Polskiego przemysłu już nie ma. Jest grupa bezrobotnych, ogromne, prawie 20%, może mniej, bezrobotnych. Wykrwawiona Polska młodzieżą, wszyscy wyjeżdżają, tutaj nie ma perspektywy nawet i w zasadzie prowadzona jest polityka, która bardzo rewoltuje ludzi. Także ja myślę, że te przedterminowe wybory bardzo są prawdopodobne. ale to jeszcze jakby nie jest, nie ma jakby tutaj działania polityczne, one być może skumulują się, połączą dopiero na jesieni. Ale tak jak mówię, rząd techniczny i tak państwo musicie, ten rząd techniczny niech dokona, po prostu niech zobaczy, co jest w tych szafach, jaki jest stan państwa i dopiero po sporządzeniu rachunku, bilansu, wystawienia rachunku przed kolejnymi wyborami i wtedy idziemy na wybory i wtedy trzeba iść na wybory i dokonać zmiany. Wszystko jest w naszych rękach. Jeśli tego nie zrobimy, nie będziemy mieli zmian w większości, żeby albo z jednej strony mieć władzę, ale najlepiej większość konstytucyjną, to najbardziej oczywistych postulatów przywracających sprawiedliwość społeczną i zwyczajną ludzką sprawiedliwość, że sprawca, przestępca nie może mieć i oprawca nie może mieć się lepiej niż ofiara. To wszystko jest w naszych rękach.
I odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże. Szczęść witam, Boże. Witam wszystkich jak najbardziej. Kłania się z Dolnego Śląska Kielczanka Krystyna.
Witam.
Ja chciałabym powiedzieć tylko o miłości. Wiara, nadzieja, miłość. Miłość. Jeśli miłości nie będziemy mieli, nie zdobędziemy, nie pokonamy szatana. A tu wychodzą ludzie z kościoła i mówią, nie lubię Rydzyka. A czy ja muszę lubić Rydzyka, księdza ojca Rydzyka? Nie, ale ja modlę się do Boga, modlę się o Ducha Świętego, żeby go prowadził. Niech go kocha Pan Jezus, Matka Boska, Święty Józef i zawsze rzucę ten grosz, jaki mam możliwy najwyższy na Radio Maryja i to na jego dzieła, tak cudowne. A miłości on mojej nie potrzebuje. Niech go Pan Bóg kocha i prowadzi Duch Święty drogą. Potem nie kocham świadków Jehowy, tak bym ich zbił. Muzułmanów, ateistów, homoseksualistów, Żydów, lesbijek. Przecież to wszystko szatan, antychryst ich kusi do złego. To są wszystko dzieci. Ja wiszę jak na krzyżu razem z Panem Jezusem. A przecież nic nie cierpię, w ogóle nic nie cierpię. Ale wiszę, Panie Jezu, ja chcę cierpieć z Tobą. I bo Tyś za wszystkich umarł, daj im miłość, daj im radość. A bezinteresowna dobroć i miłość jest jedyną wartością absolutną. I tylko tym miłością zwyciężymy Żydów, lesbijki, homoseksualistów, ateistów, Tusków i innych ludzi.
Dziękujemy Pani Krystyno, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pani...
Można tutaj właśnie, pani nawet dotknęła pewnej takiej rzeczy, o której warto może powiedzieć. Pani mówi wiara, nadzieja, miłość. Zwróciła pani uwagę miłość i mówi pani, że z miłością trzeba traktować wszystkich. Jak najbardziej. Z dużym taktem. Dlatego, że to są wszystko ludzie, którzy są w pewien sposób wewnętrznie nieuporządkowani. Ale miłość nie oznacza akceptacji. Miłość nie oznacza tego, że ja zostawiam te osoby, mówię, słuchaj, cię kocham, rób co chcesz. To nie. Po prostu mamy obowiązek nawet takiego zwykłego ludzkiego współczucia i odpowiedzialności starać się takim osobom pomóc. Jeśli te osoby są zatwardziałe, jeśli te osoby są zatwardziałe, nie to, że trwają, to trudno, to jest jakby ich sprawa, nie daje się ich w żaden sposób przekonać, ale nie wolno im pozwolić propagować tego zła, w którym one same żyją. Także miłość miłością, trzeba jak najbardziej z taktem i tutaj nikt nie mówi o tym, to są wszystko ludzie, którzy z różnych powodów i w różnych okresach swojego życia popadły w jakieś poplątane takie sytuacje. Natomiast to wcale nie oznacza, że mamy nie reagować i nie starać się chronić osób najbliższych. To jest nasz podstawowy obowiązek. Ja tu bym nie tyle, może oczywiście trzeba przekonywać, ale akurat jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie z osobami właśnie tymi homoseksualnymi albo transseksualnymi, też słusznie tu się mówiło, to są niezwykle głębokie uczucia, bardzo trudne do pokonania i bardzo najczęściej argumentacja tam nie pomaga. To jest silny popęd, a jeśli rozbudzony, to nie pomaga właśnie specjalnie dyskusja. Ja bym radziła, owszem, tolerować, bo nie można krzywdzić takiego człowieka, on cierpi zapewne najbardziej. Natomiast to nie zwalnia nas od reagowania i ochrony swoich najbliższych przed tego typu ludźmi. Co więcej, od nieułatwiania im i nie podejmowania żadnych działań, które ułatwią im propagowanie ich chorych idei, których sami w których sami cierpią.
No i też miłość polega, to co pani profesor mówi, na tym, że kiedy widzimy zło, nazywamy zło takim, jakim ono jest, prawda? A z drugiej strony w tej miłości do człowieka, do każdego człowieka, jednak zauważamy, że często te środowiska bardzo agresywne w swojej ideologii, no, narzucają, prawda, wymuszają.
Ośmieszają tak nasze jest. Uczucie miłości, ośmieszają. No i zgłoszenie się z pomocą. Już ja właśnie widzę, jak ktoś idzie, mówi, dziecko, ja ci pomogę z tego. No, oczywiście narażałoby na ośmieszenie i tak dalej, więc to też nie trzeba perły przed wieprze. Trzeba tej osobie okazać szacunek, nie przezywać i jakby z dużym współczuciem pomodlić się, bo to być może w takiej sytuacji jest najlepsze. Natomiast nie zwalnia nas od reagowania i stawiania tamy propagowaniu tego typu zachowań.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Zbyszek z Kanady.
Witamy.
Słucham tej audycji pięknej oda godziny może. Mam ogromne oczywiście uznanie dla pani profesor. Jest ona pewnym wzorem do naśladowania. Ale do całej tej pięknej audycji dodam pewien niepokój, ponieważ obecnie płacimy wszyscy ogromną cenę również za bierność Kościoła. Od likwidacji mszy wszechczasów wszystko zaczęło się staczać na dół.
Panie Zbigniewie, trzymajmy się tematu, natomiast jeżeli chodzi o Eucharystię, cały czas mamy jedną. Kościół katolicki, dziękuję panu, Kościół katolicki tutaj nieustannie wskazuje te nasze podziały, które się rodzą zupełnie niepotrzebne, to co zwracali papieże Benedykt XVI, Jan Paweł II, kolejni, nie ma kościoła przedsoborowego i posoborowego, jest jeden kościół, jeden katolicki i my mamy być wierni Kościołowi i Kościół tutaj naucza niezmiennie prawdy Ewangelii. No i to też dla nas taka wskazówka. Właśnie w tych wszystkich sprawach, na których my dzisiaj nawet poruszamy, to jest to pytanie, kogo ja słucham w moim sercu, za kim idę, prawda? Jeżeli idę za sobą, to często może się okazać, że to, co mówił papież Franciszek na początku swojego pontyfikatu, że jeżeli nie modlę się, to modlę się do diabła, do szatana i podążam drogą zła. I często jest tak, że gdzieś w tej mojej rzeczywistości nawet nie wiem, że jestem tak bardzo wciągnięty. Musimy mieć pewien, tak jak busolę, prawda, kompas. Dla nas to jest Ewangelia i życie, prawo Boże, prawo naturalne dla osób niewierzących, prawo, które wpisane w ludzkie serca i ono dobrze nazywa. Zresztą, pani profesor, bo to już padło tutaj to pytanie, cała seksualność, która wydaje się jest pierwszym jakby dla wielu, szczególnie jeśli chodzi o te lewackie poglądy. Seksualność jest darem, ale tutaj ona jest wręcz
w wyrodniałej formie.
Tak, no i ona jest gloryfikowana, czyli ona jest wynaturzona, prawda? Bożkiem, otóż to, prawda? I to jest cała ten problem, że w myśl tej nowej lewicy, no człowiek jest tylko tym, który przekazuje, że seksualność jest pierwsza, prawda? A człowiek jest tym, który uczestniczy. Czyli to jest odejście nawet od osobowego rozumienia człowieka i z tego wszystkiego rodzą się takie nasze wynaturzenia. Znaczy, no nie nasze, ale które nam się narzuca bardzo agresywnie. I my musimy też umieć korzystać z tej wiedzy, którą mamy. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze, mówi Jerzy z Francji.
Witamy.
I bardzo witam naszego gościa, panią profesor. Pani profesor, bardzo panią podziwiam. Mówi pani bardzo prawidłowo, bo i normalnie, każdy normalny człowiek bardzo dobrze wie, że ci wszyscy, którzy są zdemoralizowani, zdeprawowani, to oni sytuacje i sprawy komplikują i gmatwają. Wszystkie te idee, pojęcia, które wkraczają do społeczności, to wkraczają poprzez te grupy właśnie ludzi zdemoralizowanych, kiedy pod pojęciem i miłości, pod pojęciem tolerancji, w wprowadzają zupełnie dwuznaczność, chroniąc zło, którego są sami ofiarami i co jest jeszcze gorsze, w życiu publicznym chcą zarażać i propagować to zło. Naszym obowiązkiem jest reagować nie tylko prawo, ale jest obowiązek. I Europa musi zdać sobie sprawę z tego, że jednością człowieka, że człowiek to nie jest materia, ma ducha i duszę. I jego łączą nie tylko sprawy ziemskie, ale łączą jego jakaś kultura, cywilizacja, którą się wzajemnie chroni. Jeśli najgorszymi wrogami są właśnie ci wszyscy deprawatorzy wewnętrzni, wewnątrz każdego kraju, bo to oni rozbijają kulturę własnego kraju i całej Europy, tym bardziej w Europie bardziej powinny się zjednoczyć normalne siły broniące kultury i tożsamości narodowej i ostro się temu sprzeciwić. W czym polega przebiegłość tych ludzi? Tych ludzi przebiegłość polega na tym, i oni są przebiegli, nie z tej samej sprawy, że oni są tacy czy owacy, ale dlatego są przebiegli, ponieważ są ofiarami i zwolennikami i sługami zła. I dlatego przebiegle przemawiają. Proszę posłuchać, jakim językiem oni mówią i bardzo się dziwię, że słuchają ich właśnie politycy. To tak jak ksiądz arcybiskup Dziwisz powiedział, jakżeż będzie nas uczył ktoś zdeprawowany, zdemoralizowany, czy rozwodnik, co to jest miłość i wierność małżeńska. Tak samo dziwi mnie bardzo, że politycy dają się niejako wrobić przez tych ludzi, zdeprawatorów i słuchać ich pojęcia i wprowadzać do prawa. Ich się w ogóle nie słucha. Ponieważ, jak powiedział słusznie jeden ze słuchaczy, ze złem się nie pertraktuje, nie i koniec. I tutaj nie ma żadnej dyskusji usprawiedliwienia zła. A na czym polega ich przebiegłość? Przebiegłość ich polega wyłącznie tylko na tym, że oni utożsamiają zło z samym sobą. To znaczy, jeśli ja zwracam uwagę za zło, oni przeskakują bardzo sprytnie i podrzucają to, podkładają to pod tolerancję, że jestem nietolerancyjny, że dyskryminuję. Nic podobnego. Ja nie jestem tolerancyjny dla zła, to jest prawda i mnie absolutnie nikt do tego nie zmusi, bo nie toleruje się zła, ale nie potępiam człowieka. Wręcz odwrotnie, dla jego samego. Ale jeśli on się będzie upierał przy złu i chce, to ja, będąc na straży prawa publicznego, nie pozwolę, odizoluję te osoby, by one wpływały publicznie i rozszerzały to zło w społeczności. Tego brakuje właśnie w Europie. Europa o tym zapomniała. I dlatego tak bardzo często dają się oni wrobić poprzez tych deprawatorów. Absolutnie. To jest tak, jak gdybym na przykład jakiemuś Murzynowi zwrócił uwagę, słuszną uwagę, on mnie zaczął traktować jako rasista. To jest właśnie ta przebiegłość człowieka, która chce mi wmówić, że ja nie mam prawa im zwrócić uwagi. I to na tym polega ta przebiegłość i powinniśmy się tego chronić i stanowczo nie pertraktować nie i koniec i nie, bo to jest zło moralne. Społeczność nasza nie jest zbudowana na tym i nie wolno publicznie. Niestety, to jest tak samo jak z wiarą. Słyszałem na przykład teraz, nawet dzisiaj w telewizji Trwam, na temat wiary, różnorodności, prawda, wiar, jakie wkraczają do naszej ojczyzny. I powiedział właśnie ksiądz profesor, zapomniałem go nazwisko, pewien moment, ale to było nie kwestia wiary, ale właściwie jego interpretacji, że nic na to nie poradzimy. Nie zgodzę się troszeczkę z tym, ponieważ my nie możemy powiedzieć, że my się nic na to poradzimy. Bo to jest tak samo jak z ludźmi, z deprawatorami. Trzeba ostro, prawda, reagować. Chociaż co do innych wiar to jest inny problem, ale jeżeli przyjmujemy kogoś do naszej społeczności, to dana osoba musi się zaintegrować i respektować naszą obyczajowość. Musimy się tą osobą zainteresować, a nie pozostawić i wręcz odwrotnie zrezygnować z waszej kultury i obyczajowości, żeby oni wprowadzali nam swoje. To jest to. Po prostu nasza obojętność. My szanujemy siebie, wpierw powinniśmy szanować, żądać szacunku, integracji do nas, cudzoziemców. Jeżeli chcesz być ze mną, to tak jak to tylko zostaje ten, który kocha mój kraj, nie po to, żeby robić w nim, co mu się podoba, tylko przez kulturę, w jakiej jest i ludzi. I powinien się zaintegrować. I możemy tylko na temat religijny oczywiście rozmawiać, ale, ale nie rugować swojej religii. Niestety Europa Zachodnia to dokonała, że zrezygnowała ze swojej, właśnie nie zaintegrowała te inne grupy, pozostawiła Europa im, ich samych, samym sobie i dlatego oni szerzą inną wiarę, inną kulturę. Absolutnie nie, to jest prawo i obowiązek naszego rogowania na zło i nie utożsamiać nigdy zła z człowiekiem i albo utożsamiać zło, co przebiegle nam mówią, z jakimś rasizmem, z jakimś antysemityzmem, to tak jakby ktoś mi powiedział, że zwróciłem uwagę komuś, kto jest wyznania mojżeszowego, że jestem antysemitą. To jest po prostu oszczerstwo i bezczelność, ponieważ ja zawsze mówię, zwracam ci uwagę nie dlatego, że jesteś taki czy inny, tylko dlatego, że czynisz zło. Szczęść Boże. Szczęść i życzę Boże. Pani również wszystkiego najlepszego.
Pozdrawiamy pana Jerzego.
Tu jeśli mogę chwilkę takiego komentarza. Oczywiście ze wszystkim tutaj z panem zgadzam się. Jednocześnie tu trzeba powiedzieć, że właściwie jesteśmy ci obserwatorami, czy widzimy, że takimi, deprawatorem dzisiaj jest państwo i jego struktury. Dla mnie jest po prostu podważa moje bardzo poważne zaufanie do struktur państwa, działalność na przykład ministra edukacji pani Szumilas, czy żądanie premiera, żeby przymuszanie, łamanie sumień parlamentarzystów, żeby zaakceptowali najbardziej skrajne, wymierzone przeciwko i dobru kobiety, godności dziecka, projekty, które tutaj koniecznie pan premier zmusza, na przykład o tych związkach partnerskich, czy żądanie, czy właśnie takie sądowanie i podpisanie konwencji o przemocy kobiet, która kompletnie prowadzi do chaosu takiego poznawczego nawet, bo już wtedy człowiek nie wie, kto właściwie, co to jest płeć i co poszczególne słowa oznaczają. Tutaj też rzeczywiście jakby mamy do czynienia, nazwamy to właśnie tą rewolucją genderową, czy seksualną, czy kulturową, która polega, tak jak już mówiłam w pierwszej części, na zmianie znaczeń słów. Osoby, które najwięcej mówią o miłości, to są osoby, które nienawidzą w istocie. I tutaj przypominam sobie z posiedzeń Sejmu osobą, która bez przerwy ma usta pełne miłości, jest pan Biedroń, który właśnie w specyficzny dla siebie sposób pokazuje zdjęcia dwóch, no zaburzonych moim zdaniem osób, dwóch facetów albo dwóch kobiet i mówi: miłości, potrzeba miłości. I to jest po prostu jak karykatura. Człowiek się przygląda, jest to karykatura. Są absolutnie wymienione i coś, co jest piękne miłością właśnie między kobietą i mężczyzną, pokazywane jest jako właśnie obciach, jako coś nienaturalnego, natomiast żąda się uprzywilejowania czegoś absolutnie chorego. Więc i tutaj jeszcze też po raz kolejny trzeba powiedzieć, jesteśmy obojętni. Nasze wybory, oglądanie różnego rodzaju pism, programu, w których występują osoby, które demoralizują nas, nasze dzieci. I właściwie tutaj to już mamy wpływ na to, co robimy. Możemy zawsze od dziecku wykręcić i nie oglądać takich programów i one nie miałyby takiej oglądalności. Natomiast lubimy tak właśnie przez dziurkę od klucza podglądać. To taka trochę jest właśnie, te nasze słabości wychodzą i taki brak, bym powiedziała, takiego brak poczucia takiej szlachetności i smaku i zachwycanie się jakimiś ludźmi, którzy oficjalnie mówią, występują, że są właśnie, że to są dwóch pederastów i się przyglądają, otrzymują nagrody i te władze, te struktury, te tak zwane elity demoralizują ludzi, gdy właśnie w tych małych miasteczkach, miastach, bo pokazują wzory do naśladowania. Media pełnią drastycznie antyludzką funkcję i działalność i właściwie wykorzeniają ludzi z ich takiego właśnie poczucia, z naturalności. I właściwie mamy do czynienia z czymś, co kiedyś być może uchodziło za działanie jakichś takich pojedynczych osób, jakichś nawiedzonych z jakichś tam tajnych organizacji, jakichś wariackich dziwadeł. Natomiast dzisiaj te funkcje deprawowania przejęło na siebie państwo, tak zwane elity, bo to nie są żadne elity. W tym znaczeniu, że to są ludzie, którzy mają po prostu dostęp do mikrofonu i do gazety i do mediów, które zupełnie już przy bierności i takiej bezbronności informacyjnej Polaków, czy w ogóle obywateli, czy w innych krajach, robią z nimi po prostu co chcą. I to jest okropne. Więc rzeczywiście tutaj trzeba się zgodzić, że no zostaje nam modlitwa, Pan Bóg i tak jest silniejszy, no ale jednak na każdym z nas spoczywa ten obowiązek. Obojętność też jest grzechem.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Piotr z Podkarpacia.
Witamy Panie Piotrze, proszę.
Tu Soliny blisko. Chciałem pozdrowić Panią profesor i księdza prowadzącego. Po prostu chciałem nawiązać do tego. Może troszkę od tematu odbiegnę, ale o naszym prezydencie. Mieliśmy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, profesora. Jednego po 89 roku. To był jeden prezydent, mój oczywiście. Pozostali to nie byli prezydenci. Nie wiem, kto wybrał właśnie Kwaśniewskiego, bo na tej liście ma dwie kadencje był. Ten obecny, to nie jest też mój prezydent, po prostu po Lechu Kaczyńskim byle dziennikarzyna wyszedzał go i wszystko. A teraz mamy takiego prezydenta, który w księdze kondolencyjnej dla Polski w jednym wyrazie dwa ortografy zrobił. I oni teraz, jak słyszę, że jak te media właśnie nurtu, co ja nie oglądam już 3 miesiące, jestem dużo zdrowszy, bo strasznie się denerwuję na tą patologię, co oni pokazują. Nie wyobrażałem sobie kogoś innego, tylko sondaże, tylko Komorowskiego. On jest człowiekiem strasznie złym, pokazują go teraz może mniej, ale gdzieś na uroczystościach religijnych. A po prostu tak tą ustawę podpisuje, takie, że antyrodzinne. I po prostu po katastrofie smoleńskiej, znaczy po zamachu smoleńskim, on wystarczy, że tylko jedno słowo powiedział. Usunąć krzyż z placu. Jedno słowo, jaką burzę zszedł. I on tylko jedno to słowo. I ja mu tego nie zapomnę. I tyle dostał razy krzyż znieważany przez niego. On to pokutuje. I chciałem po prostu powiedzieć, że żeby nie oglądać właśnie tak, jak właśnie pani profesor przestrzega tu normalnie, to aż we mnie się gotuje, co oni wyrobiają, co do czego idzie. I jeszcze też na rekolekcje i też taki w Jarosławie jest ksiądz egzorcysta, to mówił, że nawet teraz wprowadzają te firmy różne zabawkowe, laleczki takie, proponują takie kolor po prostu trupa, że laleczka idzie spać nie do łóżeczka, tylko do trumny, żeby w jak najmniejszym dziecku już zbudzić takie coś, że przykładowo, gdy babcia umrze, to nic się nie dzieje, bo po prostu moja lalka też w trumnie leży. Taką znieczulicę, taką, co takie małe dzieci już atakują. Tak samo jak pani profesor właśnie przestrzega o takich tych furtkach małych, co się w głowie nie mieści. Jak się przysłuchuje, to co oni wyprawiają. I ja tylko słucham was, Radio Maryja i Radio Fara, bo tutaj na Podkarpaciu u nas działa. A tych patologii to po prostu czasami wiadomości tylko, ale to wiem, że to jest wszystko zamącone. Pozdrawiam jeszcze raz panią profesor i księdza prowadzącego i wszystkich prawdziwych katolików właśnie, nie dadzą się zwieść.
Dziękujemy Panie
Boże. Szczęść Boże. Miłej nocy i wszystkiego dobrego życzę.
Dziękujemy nawzajem, pozdrawiamy.
Dzięki. Jeśli można, to ja tutaj, wie pan mówi, że takie wysokie poparcie ma pan prezydent Komorowski, to ja chcę tylko przypomnieć, że takie inicjatywy, powiedziałabym społeczne, jest taki portal Antykomor się nazywa i badania zrobił oczywiście bardzo tak po amatorsku i z tych przebadał ponad 1000 osób i z tych badań wyszło, że tam pan prezydent Komorowski nie ma poparcia 60-kilka%, tylko 18%, tak? I tutaj wszystkie media to pokazują, że może nie przejmujmy się tymi sondażami, dlatego że one też mają nas wprowadzić w taką niewiarę, że w ogóle cokolwiek można zrobić, więc ja myślę, że jak przestaną nam ruskie serwery obliczać głosy i pójdziemy do głosowania, to wszystko stanie w prawdzie. Także tutaj jest w naszych rękach i ten. Natomiast tutaj też słusznie pan zwrócił uwagę, o czym ja już zresztą w pierwszej części mówiłam, że jednym z celów tego całego genderyzmu jest pozbawienie nas życia duchowego, pozbawienie nas uczuć wyższych, zobojętnienie, właściwie uniemożliwienie czy oduczanie nas reagowania w sposób taki szlachetny. Więc tutaj też trzeba, to do rodziców to jest wszystko w naszych rękach. Jeśli widzimy, że tego typu zabawki mają dzieci, to najprostsza rzecz, zareagować, powiedzieć rodzicom i tak dalej. To się wszystko potem zemści.
I odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże Ojcze.
Witamy.
Witamy pięknie panią profesor. Jadwiga z Katowic się kłania. Pani profesor, ja na wstępie chciałam serdecznie pani podziękować za to, że że jest pani właśnie głosem sprzeciwu na wszelkie łajdactwo, co się dzieje w Polsce, a nade wszystko w parlamencie. Jest pani właściwie naszym rzecznikiem. Dziękuję i nie jest pani osamotniona. Otaczamy panią modlitwą. Wspieramy. Pani profesor, my właściwie dzisiaj rozmawiamy o tej ideologii gender i to, co ona niesie z sobą. Ja jednak myślę, że owszem, ale to, co się dzieje, to jest jakieś pokłosie. Przede wszystkim to, że przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. Bo przecież Unia Europejska nie była i nie jest neutralną światopoglądowo. Jest antychrześcijańska, odrzuca chrześcijaństwo i zwalcza. Ja sobie przypominam, jak tuż przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, dzięki Radiu Maryja, naszemu dziennikowi, radiosłuchacze zapoznali się między innymi z poglądem i z ostrzeżeniami między innymi pana świętej pamięci już, pana Filipa Adwenta, również Karl Bedermann, przypominam sobie, również występował, ostrzegał nas, czym jest właściwie Unia Europejska, w jakim kierunku zmierza i do czego doprowadzi. I pamiętam te wszystkie ostrzeżenia. I to, że ukazała się książka w swoim czasie, ja ją czytałam kiedyś, bo właśnie Filipa Adwenta, Dlaczego Unia Europejska jest zgubą dla Polski. On właściwie tam zrobił wykład szczegółowy, czego możemy się spodziewać, jeżeli Polacy opowiedzą się za przystąpieniem do Unii Europejskiej. I za to zapłacił ogromną cenę. Zginął w wypadku samochodowym, zginął jego ojciec, jego mama i córka. Tragedia, dramat rodzinny, ale to nie była śmierć przypadkowa. Powiedział wszystko to, co należało powiedzieć Polakom. Niestety media były proeuropejskie. Prezydent, przypomnij sobie Kwaśniewski, przecież on cały aż dyszał, żeby jak najszybciej i zachęcał i skonstruował taką konstytucję, a nie inną. I właściwie, przypomnijmy sobie, każda rodzina do skrzynki dostała pocztowej list osobisty podpisany przez pana Kwaśniewskiego, zachęcający do przystąpienia do Unii Europejskiej. A przecież Unia Europejska od samego początku była przeciwna Kościołowi. Wiemy, kto panował globalnie właściwie Unię Europejską. Masoneria. I to są ludzie... Walka z Kościołem to była sprawa najważniejsza, a więc demoralizacja totalna. Dzieci, młodzieży, tutaj właśnie o to szło. Wiemy, że również Bruksela wywierała naciski w swoim czasie na Polskę, że Polska ma po prostu dotować, nie dotować z naszych pieniędzy, z naszego budżetu, ale wspierać poprzez fundusze europejskie właśnie organizacje homoseksualne. I to się stało. Oni korzystali z tych wszystkich programów i byli jakby hołdowani przez Unię Europejską i w tym to kierunku szło. Na pewno to jest wielki dramat, to co się dzieje. Ma pani absolutną rację. Polacy muszą iść do wyboru. Jak najwięcej, prawie wszyscy powinni iść. Jeżeli chcemy zmienić, odwrócić te trendy, które są niszczycielskie, bo to, co się dzieje, to jest właśnie czas apokalipsy. Tu już nie ma żartów. Myśmy już właśnie sięgnęli jakiegoś dna. Ta walka dobra i zła, to co się dzieje, jesteśmy osaczeni. To mi przypomina jakąś arenę za czasów Nerona, gdzie próbuje się po prostu zabić chrześcijaństwo, zabić Kościół. I te łobuzy, które siedzą właściwie nasza władza, co to znaczy? Nasz nasza władza, to nie jest żadna nasza władza. Oni są na smyczy i to krótkiej smyczy tych globalistów, masonów europejskich, którzy niszczą Polskę gospodarczo, kulturowo i przede wszystkim religijnie. I to jest to, co się dzieje. I tutaj ogromne dzięki pani profesor za to wszystko, co pani robi. Ja mam nadzieję, że Polacy pójdą do wyborów, że chodzi o tą na pewno taką większość parlamentarną, która byłaby w stanie zmienić konstytucję. Zgadza się, bo ona jest beznadziejna. Dlatego te wszystkie postkomuniści, ci złodzieje, ci aferzyści absolutnie się czują bezkarni w Polsce. Właśnie hasają, robią co chcą, kpią i pomyśleć, że my na nich łożymy, że oni są utrzymywani z naszych pieniędzy, z naszych podatków i działają przeciwko nam. To jest jakaś paranoja do kwadratu. Ja tego nie mogę inaczej nazwać. Niszczą nasze rodziny, naszą kulturę, naszą religię. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jeżeli tak dalej pójdzie, jeżeli Polacy nie opamiętają się, nie pójdą do wyborów i nie zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, ale wcześniej, pani profesor, uważam, że tej powinniśmy się zjednoczyć, powinniśmy iść razem. Uważam, że tutaj, jeżeli chodzi o pana Ziobro, o jego partię Solidarną Polskę, oni się też powinni jakoś zreflektować. Wszelkie podziały doprowadzą do tego, że nie wygramy tych wyborów. Bo na zasadzie dziel i rządź, oni cały czas, tak jak kiedyś Senat Rzymski decydował, to była zasada, tak oni to cały czas robią. Dzielić i rządzi, bo tak się łatwiej rządzi ogłupiałym narodem, podzielonym narodem. I właściwie tutaj my musimy jako cała prawica wyciągnąć wnioski z poprzednich wyborów. Dlaczego przegrywamy? Dlaczego ciągle jesteśmy w opozycji i nic właściwie nie potrafimy zrobić? Prócz tego, że protestujemy. Jeżeli chcemy mieć realny wpływ na zmianę tego stanu, który nas niszczy, bo my już w tej chwili jako państwo my już prawie nic nie znaczymy, bo został majątek sprzedany. To można jeszcze odbudować. Ale apeluję tutaj do wszystkich. Jeszcze do wyborów jest trochę, jeżeli nie będą przyspieszone, bo po tej koalicji można się wszystkiego spodziewać. Oni potrafią i taki fortel zrobić, żeby doprowadzić do przyspieszonych wyborów. Bo jest im dalej, właśnie każdy dzień, każdy tydzień właściwie pognębia naszą gospodarkę, pognębia nasze w ogóle bycie. Coraz więcej jest łobuzerstwa, proszę wyobrazić, nie dalej jak w tamtą niedzielę, kiedy wybierałam 17 górę rano, wcześnie jechałam autobusem miejskim do Ligoty, ponieważ z Ligoty z Panewnik wyjeżdżał autokar. Widziałam grupę młodzieży 16-17-letniej, pijana, rozrabiała, piła jeszcze piwo, szalała. A później się okazało, że moja znajoma szła do kościoła o godzinie 12 w biały dzień. I dwóch takich młodych smyków podbiegło, wtedy kiedy podjechał autobus, i wyrwał naszyjnik złoty z piersi tej kobiety. Mało tego, ta kobieta upadła na bruk, skaleczona, pokrwawiona. Na szczęście był kiosk, który miał kamery i właśnie kamera zanotowała całe to zdarzenie i mam nadzieję, że tych smyków pociągną do odpowiedzialności. Ale chcę zwrócić uwagę, co się dzieje z naszą młodzieżą. Nie ma spokoju. Przychodzi piątek, zaczyna się pijaństwo w różnych takich knajpkach, nie można okna otworzyć. To jest coś niesamowitego. Ta deprawacja ludzi, dzieci, młodzieży cały czas, bo o co chodzi? Chodzi o to, że z pijanym narodem można manipulować, można właściwie wszystko zrobić. I tutaj dziękuję serdecznie, mówię troszeczkę chaotycznie, być może moje emocje tutaj grają, że jest właściwie noc, a jednak ten temat jest bardzo ważny. Trzeba rozmawiać. Moja wnusia też chodzi do przedszkola, do prywatnego. Zadzwoniłem do mojej córki, też była taka rozmowa Ja mówię, czy ty się już właśnie skontaktowałaś z innymi matkami, czy robicie właśnie jakiś taki wywiad, czy jest rozmowa z dyrektorką przedszkola, jaki tam jest program, kto tam wchodzi. Mówiłam między innymi, rozmawiałam z córką o tej sytuacji, jaka się toczy, jeżeli chodzi o te małe dzieci czteroletnie, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Córa oczywiście podjęła temat i no trzeba po prostu pilnować, tak samo trzeba się włączać, jaki jest program nauczania, czego się nasze dzieci uczą, kto wchodzi z szkół. To jest bardzo istotne i bardzo ważne, żeby zapobiegać, ale w międzyczasie przygotowywać się do wyborów, które trzeba wygrać. To tyle.
Dziękujemy. Dziękujemy pani Jadwigo, pozdrawiamy. Z panem Bogiem.
Jeśli można, to bardzo pani dziękuję za głos. Wiem, że tu ojcowie już chcą jeszcze jakoś, no może chwileczkę pozwolę odpowiedzieć. Natomiast tutaj ma pani rację, ja z panią się w pełni zgadzam, że głównym instrumentem propagowania tych ideologii gender są struktury Unii Europejskiej. To są struktury oczywiście antychrześcijańskie. Ja w chwili przystępowania Polski do Unii Europejskiej pisałam, że Polska nie ma prawa konstytucyjnie, nie ma podstaw do przystępowania do organizacji, dlatego że inny system wartości realizuje Polska, a inny system wartości przyświeca strukturom Unii Europejskiej. To znaczy ona się jakby wykoleiła w porównaniu z projektem, który wprowadzany był na początku lat 50. Chodziło tutaj o stworzenie po II wojnie światowej takiego układu wzajemnej współpracy między państwami, który wyeliminuje na przyszłość wojny i takie zbrojne uzyskiwanie terenów do handlu, do wymiany gospodarczej. I chodziło o to, żeby stworzyć współpracę opartą na właśnie pokojowych zasadach. Natomiast to się na początku niestety lat 90. przerodziło zupełnie w imperialny instrument narzucania jakby podboju ekonomicznego, ale jednocześnie w instrument podboju obyczajowego i kulturowego, który to właśnie instrument, czy te struktury europejskie udało się opanować ludziom właśnie, którzy od pokolenia 68 roku no idą i wprowadzają swoją ideologię niszczenia rodziny, destrukcji, właściwie zła, takiego wszechogarniającego zła, niszczącego, tak jak już powiedzieliśmy, rodzinę, państwa, społeczeństwa, niszczące człowieka. Europa zabija się sama, na naszych oczach popełnia samobójstwo. My to widzimy, tylko ja myślę, że tutaj też nie trzeba popadać w pesymizm, bo ostatecznie jednak decyzje należą do nas. To ja już tu wielokrotnie powtarzam. Wystarczy, że te 50% chodzi do głosowania, ale 40% nie idzie. Gdyby z tego chociaż połowa ruszyła się, mamy już taką przewagę, która pozwala nam, mamy legitymację wtedy do działania i do rzeczywistej zmiany naszego życia. I ja też myślę, że Unia Europejska z kolei nie sama w sobie, tylko przejmuje te tradycje i tę całą filozofię, która narodziła się jeszcze wcześniej, to znaczy w czasie rewolucji francuskiej, która skierowana była przeciwko Bogu, przeciwko chrześcijaństwu, która zniszczyła wówczas kościół katolicki i kościół we Francji. I te tradycje, te myśli przejęła potem kolejne rewolucje europejskie, zwłaszcza rewolucja rosyjska. I właściwie to zło, które wtedy jakoś tak bardzo wyraźnie się zrodziło, przenika kolejne, wchodzi kolejnymi etapami w kolejne prądy, które się rodzą i to zło nie zostało pogrzebane. Ono jak najbardziej tutaj funkcjonuje. I ta właśnie, to nazywamy tą rewolucją kulturową czy seksualną, jest właściwie taką sytuacją, która w moim przekonaniu nie może być bagatelizowana. Dlatego, że mamy teraz do czynienia z autentyczną walką dobra ze złem, życia ze śmiercią, cywilizacji i antycywilizacji, prawdy, antyprawdy i tak dalej, tak jak przeczytałam te słowa Jana Pawła II na na początku, więc jeśli gdybyśmy mieli jakoś kończyć już naszą audycję, to chciałabym jakby w zakończeniu też powiedzieć, żebyście Państwo po pierwsze nie upadali na duchu, dlatego że jeśli Pan Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Tylko Pan Bóg też wymaga od nas, żebyśmy Panu Bogu tę szansę dali. No, Pan Bóg nam pomoże, ale zróbmy coś. No, to nie polega tylko na tym, że się pomodlimy. Też jak najbardziej, bo tutaj Panu potrzebuje, żebyśmy o wszystko prosili. Ale zróbmy też coś. No nie lęćmy się. To są podstawowe rzeczy, o których dzisiaj wielokrotnie mówiliśmy. Trzeba ruszyć się samemu. Trzeba pójść do wyborów i wybierać również w samorządach terytorialnych, bo tutaj też była takie osoby, które będziemy wiedzieli, że nie pozwolą demoralizować naszych dzieci. Że nie czytajmy prasy i mediów, które ośmieszają nas, które starają się nas wykorzenić. Zwróćcie Państwo uwagę, że ich jest mniej. Ich jest mniej. Prasy, tych mediów, tego lewackiego piśmiennictwa jest mniej. A my chodzimy, my czytamy. Nie chcemy kupować albo nie kupujemy tak chętnie tych mediów, u których moglibyśmy się dowiedzieć czegoś uczciwego i czegoś prawdziwego. Także oczywiście można zwalać na innych i można mówić, a oni tak zrobili. No dobrze, ale tak naprawdę to możemy również robić coś samemu. Czyli od nas jednak bardzo dużo zależy. I mam nadzieję, że jakoś Polacy obronią się. Ja ze swej strony obiecuję, mimo stosowania różnych tutaj nieprzyjemnych i bardzo niedobrych metod, nieuczciwych metod przez moich przeciwników politycznych, że możecie Państwo być pewni, na pewno będę zajmowała stanowisko. Ja się tutaj Pani powiedziała, że jestem rzecznikiem. Ja się czuję w pewien sposób rzecznikiem tych ludzi, którzy wielokrotnie mówią mi, że czują tak jak ja, że jakby wyrażam ich poglądy i mnie to zobowiązuje. No, głos moich wyborców i po to zostałam wybrana i mam zamiar wykonywać ten mandat w taki sposób, w jaki zostałam przez wyborców swoich upoważniona i w jaki sposób wielokrotnie mi o tym mówią. I to, że media napadają i na arcybiskupa Hozera, zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj w żaden sposób nie daje się zastraszyć. Kościół trwa i będzie trwał. Także tutaj proszę być pewnym, tylko oczekujemy od Państwa wsparcia, oczywiście w modlitwie, ale również wsparcia takiego praktycznego. To znaczy też musicie Państwo coś od siebie dać. Najprostsza rzecz pierwsza, bronić swoich rodzin, nie wchodzić w dyskusję ze złem, ponieważ Państwu się wydaje tylko, że takie zło oczekuje i dyskusji będzie oczekiwać. Nie, zło czeka właśnie na wyprowadzenie z równowagi, zło czeka na wprowadzenie w błąd, zło czeka na to, żeby upokorzyć, żeby wyśmiać i to nie o to chodzi. Trzeba chronić się i robić swoje i wybierać ludzi i robić wszystko, żeby wprowadzać i realizować taki system i takie wartości, które są nam bliskie, jako katolikom na przykład. Także bardzo dziękuję tutaj ojcom za zaproszenie i bardzo proszę też o modlitwę za mnie i na pewno jeszcze Polska nie zginęła i jeszcze Kościół katolicki w Polsce nie zginął i razem jest wszystko możliwe. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Profesor za ten wspólnie spędzony czas, bo to też i dyspozycyjność i siły, no i przede wszystkim informacja dla wielu naszych słuchaczy, rozmowy, także bardzo, bardzo serdecznie za to dziękujemy. Ja przypomnę, że naszym gościem dzisiaj była Pani Profesor doktor habilitowana Krystyna Pawłowicz, poseł Rzeczpospolitej Polskiej do parlamentu naszej ojczyzny. Zaczęliśmy temat rozmowami niedokończonymi odnośnie medialnych nadużyć wobec ludzi Kościoła na fali genderowskiej, rewolucji obyczajowej, ale także wielu, wielu innych spraw, które Państwo poruszali. I Pani Profesor, jeszcze raz dziękujemy za tą dyspozycyjność i za te informacje, jakie tutaj padały, słowa i konkretne też działania i zachęty, bo rzeczywiście rzecz jest bardzo istotna, my musimy to poznawać i też wiedzieć, jakie kroki podejmować, co bronić, co chronić, a co umacniać. Dziękujemy.
Szczęść Boże, dziękuję.
Jeszcze raz
bardzo.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Jest za 20 minut godzina druga.